Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 23 września wita Państwa Krzysztof Bronk. Papieską rezydencję w Castel Gandolfo zapełniły dziś wieczór dzieci z miejscowych szkół. Nasz program rozpoczniemy od relacji z tej nietypowej audiencji. Obok innych wiadomości watykańskich nadamy też kolejny odcinek audycji księdza Edwarda Czai, Świadkowie Żywego Słowa. Zapraszamy.
Na prywatnych audiencjach w Castel Gandolfo Benedykt XVI przyjął premiera rządu krajowego niemieckiego landu Badenia-Württembergia Stefana Mappusa, nowego biskupa Augsburga Konrada z Darse oraz 6 biskupów z Brazylii, których kolejna grupa przybyła do Rzymu z wizytą ad limina. Natomiast wieczorem Ojciec Święty spotkał się z grupą uczniów ze szkoły podstawowej prowadzonej w Castel Gandolfo przez włoskie siostry szkolne.
Drogie dzieci, rozpoczynacie teraz rok szkolny, zaczynacie się uczyć. Minęło 77 lat od tej chwili, kiedy ja zacząłem chodzić do szkoły. Było to w małej miejscowości, z dala od wielkiego świata. A jednak to właśnie tam nauczyłem się tego, co najważniejsze. Przede wszystkim czytać i pisać. A to naprawdę ważna rzecz, ponieważ dzięki temu możemy poznać myśli innych, czytać gazety, książki. Możemy też poznać to, co zostało napisane 2000 lat temu, czy nawet jeszcze wcześniej. I co wspaniałe, sam Bóg napisał książkę, to znaczy przemówił do nas i wyszukał sobie ludzi, którzy napisali książkę Słowem Bożym. Czytając ją, możemy się dowiedzieć, co Bóg mówi do nas. A zatem w szkole musimy się nauczyć wszystkiego, co jest niezbędne w życiu, a także poznać Boga, poznać Jezusa, a tym samym dowiedzieć się, jak żyć dobrze. W szkole spotkacie też wielu przyjaciół i dobrze, że tak jest, bo w ten sposób będziecie tworzyć jedną wielką rodzinę. Ale naszym pierwszym, najważniejszym przyjacielem powinien być Jezus. On jest przyjacielem wszystkich i naprawdę wskazuje nam drogę życia.
Techniki nuklearne czy izotopowe okazują się coraz bardziej użyteczne w zaspokajaniu podstawowych ludzkich potrzeb i podejmowaniu wielkich wyzwań, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Zwrócił na to uwagę podsekretarz do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami, zabierając głos w Wiedniu na konferencji generalnej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Prałat Ettore Balestrero przypomniał, że naświetlanie promieniami jest jedną z zasadniczych terapii raka. Użyte samo albo łącznie z chemioterapią czy chirurgią mogłoby pomóc ponad połowie pacjentów dotkniętych tą chorobą. Jednak w krajach rozwijających się ponad 50% chorych na raka nie ma dostępu do radioterapii z powodu braku aparatury i właściwie przygotowanego personelu. Dlatego Stolica Apostolska ceni wysiłki Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej na polu walki z rakiem i innych pokojowych zastosowań tej energii. Równocześnie popiera to, co służy rozbrojeniu nuklearnemu.
Przedstawiciel Watykanu przypomniał poparcie papieża dla wysiłku wspólnoty międzynarodowej mających na celu stopniowe rozbrojenie i zlikwidowanie w świecie broni nuklearnej. Podkreślił konieczność jak najszybszego wejścia w życie traktatu o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową. Dokument podpisany przed 14 laty wciąż jeszcze nie obowiązuje. Równie pilne jest ratyfikowanie przez wszystkie państwa protokołów do umów o strefach wolnych od tego typu broni. Stolica Apostolska potwierdza swe zdecydowane poparcie dla wysiłków na rzecz utworzenia takiej strefy na Bliskim Wschodzie, powiedział prałat Balestero. Z uznaniem mówił też o inicjatywach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej służących walce z ubóstwem. Zwrócił uwagę, że pokojowe zastosowanie technik nuklearnych pomaga w rozwiązywaniu wielu pilnych problemów, jak dostarczanie wody pitnej, doskonalenie upraw rolnych, zwalczanie pasożytów, diagnostyka i leczenie chorób, w tym zwłaszcza raka.
Instytut Dzieł Religijnych nie jest bankiem w potocznym rozumieniu tego słowa, przypomniał ksiądz Federico Lombardi w liście skierowanym do prestiżowego finansowego dziennika Financial Times. Watykański rzecznik odniósł się w ten sposób do opublikowanych tam nieścisłości na temat ostatnich rewelacji dotyczących instytutu, które jego zdaniem mogą zaszkodzić watykańskiej instytucji i naruszyć dobre imię jego menadżerów.
IOR zarządza aktywami instytucji katolickich prowadzących działalność religijną i charytatywną na szczeblu międzynarodowym, napisał ksiądz Lombardi. Siedziba instytutu znajduje się na terytorium państwa watykańskiego, dlatego też nie podlega jurysdykcji i nadzorowi innych banków krajowych. Szczególny status, jakim cieszy się watykańska instytucja, wymaga jednak wielu umów międzynarodowych, by niezbędne procedury stosowane przez Stolicę Apostolską pozwoliły na wpisanie jej na białą listę Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Dyrektor Watykańskiego Biura Prasowego zauważył też, że nabiera to szczególnego znaczenia wobec nowych norm przyjętych przez Unię Europejską w sprawie zwalczania terroryzmu i prania brudnych pieniędzy.
Ksiądz Lombardi przyznał też, że sprawy odnośnych transakcji można było wyjaśnić w sposób bardzo prosty i szybki. Mowa bowiem o przelewach, których adresatem jest sam IOR, a środki użyte do transakcji znajdowały się na jego kontach w innych bankach poza Watykanem. Cały problem powstał jedynie przez nieporozumienie, które teraz jest wyjaśniane. Także w dzisiejszym wydaniu L'Osservatore Romano zauważa się, że można było wyjaśnić całe nieporozumienie między Instytutem Dzieł Religijnych a włoskim Bankiem Centralnym bez uciekania się do pomocy rzymskiej prokuratury.
Reforma ustawodawstwa co do własności intelektualnej musi uwzględniać dobro wszystkich ludzi, powiedział arcybiskup Silvano Tomasi na forum Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Jest to jedna z wyspecjalizowanych instytucji Narodów Zjednoczonych z siedzibą w Genewie. Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy genewskich agendach ONZ szczegółowo rozważył główne racje przemawiające za i przeciw zaostrzeniu ochrony praw własności w tej dziedzinie.
Na samym wstępie arcybiskup Tomasi zaznaczył, że chodzi tu o jedno z podstawowych praw człowieka. W ten sposób wyraża się poszanowanie dla godności człowieka i jego pracy, podkreślił watykański dyplomata. Prawa własności intelektualnej mają jednak istotny wpływ na rozwój gospodarczy, a tym samym na dobrobyt. Jeśli są należycie chronione, stymulują inwencje. Pozwalają też na bezpieczny transfer nowych technologii do krajów ubogich, co z kolei może się przyczynić do ich rozwoju. Z drugiej strony ścisła ochrona praw własności intelektualnej oznacza wielkie obciążenie dla krajów ubogich. To właśnie dlatego tak trudno o konsensus w sprawie reform tych praw, zauważył przedstawiciel Stolicy Apostolskiej. Zaznaczył on, że ich ewentualne zaostrzenie musiałoby iść w parze z innymi mechanizmami wspierającymi rozwój krajów ubogich. Przypomniał wypowiedź Benedykta XVI w encyklice Caritas in Veritate. Papież piętnuje przesadną ochronę praw własności intelektualnej, zwłaszcza w służbie zdrowia. Zaznaczył na forum ONZ arcybiskup Tomasi.
Długoletni współsekretarz Komisji Mieszanej Katolicko-Prawosławnego Dialogu Teologicznego nie mógł już wziąć udziału w jej obecnej sesji plenarnej w Wiedniu. 72-letni ksiądz Eleuterio Fortino, podsekretarz Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan, z powodu ciężkiej choroby musiał pozostać w Rzymie, gdzie wczoraj wieczorem zmarł w szpitalu.
Ten zasłużony dla dialogu z prawosławnymi duchowny był katolikiem obrządku wschodniego. Pochodził z Kalabrii na południu Włoch, gdzie od kilku wieków obecne są wspólnoty Albańczyków, którzy schronili się tam przed Turkami okupującymi wtedy ich ojczyznę. Mają tam oni w Lungro koło Kozency diecezję obrządku bizantyjskiego, do której należał ksiądz Fortino. Już w 1965 roku, 2 lata po święceniach kapłańskich, został on powołany do pracy w ówczesnym sekretariacie jedności chrześcijan, wyniesionym później przez Jana Pawła II do rangi papieskiej rady. W tej dykasterii czynny był do końca życia, w tym przez ponad ćwierć wieku jako jej podsekretarz. Miał głęboką znajomość problematyki ekumenicznej i liturgii bizantyjskiej. W Międzynarodowej Komisji Mieszanej Dialogu Katolicko-Prawosławnego był współsekretarzem ze strony katolickiej.
Mimo licznych zajęć w Watykanie ksiądz Fortino zachowywał związek z rodzimą wspólnotą italo-albańską. W Rzymie stale celebrował dla niej liturgię. Dbał o zachowanie tożsamości kulturowej i liturgicznej italo-albańczyków na południu Włoch. Tam też zostanie pochowany w niedzielę w parafii tego obrządku w San Benedetto Ullano po sobotnich uroczystościach żałobnych w rzymskim kolegium greckim.
Świadkowie żywego słowa.
Jeremiasz, prorok gorliwy, oddany
i wrażliwego serca.
Audycja księdza Edwarda Czai, jezuity.
Wielki i dobry nasz Bóg, który na zawsze związał się z człowiekiem, którego stworzył i utrzymuje go przy istnieniu, ten Bóg jest Bogiem wiernym. I nawet, jak to pokazuje historia narodu wybranego, a dzisiaj i nasze życie, kiedy człowiek przestaje być wierny Bogu, sprzeniewierza się Jemu i chodzi krętymi drogami grzechu, nawet wtedy Bóg nie zapomina o człowieku i próbuje do niego dotrzeć różnymi sposobami, by go uratować i pomóc mu osiągnąć to, co dla niego przeznaczył – szczęście wieczne. Dlatego pobudzał Pan ducha prorockiego, obdarzając tym powołaniem różnych ludzi, aby ci w Jego imieniu przez widzialne znaki i słowa wzywali do wierności, nawrócenia i trwania w dobrem. Jednym z takich wielkich proroków wszystkich czasów był Jeremiasz, który urodził się około 650 roku przed Chrystusem. Urodził się blisko Jerozolimy i pochodził z rodziny kapłańskiej. Zatem wszystko sprzyjało temu, by jego serce było wrażliwe na Pana Boga i Jego sprawy. I rzeczywiście, Jeremiasz był człowiekiem bardzo bogobojnym. Doceniał wielką dobroć i łaskawość Boga. Miał duszę wrażliwą i delikatną i to ułatwiało mu wsłuchiwanie się w Boży głos w swoim sercu, głos delikatny, ale stanowczy zarazem, który zapraszał go do podjęcia trudnej misji przepowiadania Słowa Bożego i wzywania do porzucenia dróg grzechu i powrotu do Boga miłości i miłosierdzia. Misja, którą powierzył mu Bóg, była o tyle dla niego trudna, że on pragnął pokoju i dążył do niego, a musiał przepowiadać zniszczenie i nieszczęścia, musiał walczyć przeciw królom i narodom, które odeszły od Boga i postępowały w przewrotny sposób. Jeremiasz stał się mężem skargi i niezgody dla Izraela. Chcąc być wiernym Bogu, musiał podążać jego drogami. Musiał odpowiedzieć na jego wezwanie, podjąć misję, przeciwstawiając się złu. I to jest objawem wielkości Jeremiasza, bo potrafił zrezygnować z siebie, ze swoich wizji życia, ze swoich pomysłów na przyszłość, po to, by podjąć trudne wezwanie Boże, by pójść tam, dokąd Bóg go pośle i głosić prawdy Boże, nawet jeśli nie był akceptowany, wręcz odrzucany i niepopularny pośród swojego ludu. Miał bowiem świadomość, że to, co Boże, przewyższa to, co ludzkie i trzeba bardziej słuchać Pana Boga, niż starać się przypodobać ludziom. Podjęcie tej trudnej misji przyniosło mu rozdarcie i niepokój wewnętrzny, ale to cierpienie oczyściło jego duszę i jeszcze bardziej otworzyło ją na Pana Boga. Jego religijność wewnętrzna i osobista wiara sprawiły, że jego nauczanie stało się bardziej wiarygodne i bardziej przekonywujące, kiedy mówił, że Bóg jest Bogiem, który przenika człowieka do głębi i oddaje każdemu według tego, jak żyje i postępuje. Ważne dla Jeremiasza było serce człowieka, miejsce spotkania człowieka z Bogiem. Tam bowiem dokonuje się to, co najważniejsze, prawdziwe przymierze z Bogiem. Jeśli bowiem serce człowieka pełne jest Boga i Jego miłości, to czyny płynące z takiego serca nie mogą być złe. Zatem umieszczał Jeremiasz wartości duchowe na pierwszym planie i zachęcał człowieka do głębokich relacji z Panem Bogiem. W ten sposób chciał przygotować naród izraelski do zawarcia nowego przymierza z Bogiem i postępowania zgodnie z Nim każdego dnia. Dlatego też Jeremiasz podejmuje trudną misję nawracania narodu izraelskiego. Odeszli bowiem Izraelici od Boga i chodzili drogami grzechu. Zawierali z obcymi ludami wątpliwe przymierza, które wprowadzały ludzi jeszcze bardziej na ścieżki grzechu i przyjmowanie wręcz niektórych zasad życia pogańskiego. Stąd też ostre słowa Jeremiasza, które czytamy na początku jego księgi. Jeśli nie pomagają słowa zachęty i dobroć, potrzebne są twarde słowa, użyte w nadziei, że te poskutkują i oderwą Izraelitów od grzechu. Kieruje też Jeremiasz ostre słowa do obcych narodów, licząc na to, że same się opamiętają, a innym nie będą przeszkadzać żyć według zasad ustanowionych przez Boga samego. Jednakże próżne były wezwania Jeremiasza do nawrócenia. Upartość, przewrotność i grzech narodu izraelskiego, który nie posłuchał ani Boga, ani Jeremiasza, doprowadziły do zniszczenia kraju, zajęcia Jerozolimy, zniszczenia świątyni i uprowadzenia Izraelitów do niewoli babilońskiej. Wielką zasługą proroka Jeremiasza jest zaakcentowanie osobistej relacji z Bogiem. Bóg nie jest tylko Bogiem Izraela. Bóg jest również, a może przede wszystkim, Bogiem każdego Izraelity. To osobowe i indywidualne podejście do Boga sprawia, że religia i religijność przestają być masowe, a odpowiedzialność zbiorowa. Jeremiasz podkreślał w swoim przesłaniu, że miłość Boga do każdego człowieka opiera się co prawda na przymierzu zawartym z narodem, ale każdy osobiście odpowiada za swoje życie, oddalenie się od Boga, szukanie tzw. bożków i lekceważenie prawa Bożego. Pan Bóg w swojej wierności nigdy nie opuści człowieka i nieustannie go poszukuje, a mówi przede wszystkim do jego serca. Owszem, wykorzystuje także konkretne sytuacje w życiu człowieka, nawet te trudne, ale nie po to, aby człowieka zniszczyć, ale by mu pomóc odwrócić się od swoich egoistycznych zapędów, od grzechu i zła i umożliwić mu powrót na drogę do szczęścia. Potrzeba zatem ogromnej otwartości i wrażliwości naszego serca na obecność Bożą w naszym życiu, a nade wszystko zgody na to, że jest ktoś mądrzejszy od nas, który wie lepiej, jak żyć i postępować. Trzeba mu zaufać i starać się przynajmniej zrozumieć, że w tym wszystkim, co Pan Bóg czyni dla mnie, co mówi do mnie, chodzi mu naprawdę o mnie i moje szczęście. Dlatego też trzeba się podporządkować Bogu nawet za cenę wyrzeczeń i cierpień, by iść drogą wskazaną nam przez Niego. Tylko wtedy bowiem można mieć pewność, że nie zbłądzimy, ale odnajdziemy to, co On dla nas przygotował – radość i szczęście. Czytając tę niełatwą księgę proroka Jeremiasza, pozwólmy, niech nasze serce się poruszy i stanie się bardziej wrażliwe na Pana Boga.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.